Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam serdecznie. Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Mamy problem, bo albo miasto zawodzą zdolności negocjacyjne, albo macie trudnego przeciwnika. Mówię o strajku w łódzkim MOPS-ie, który trwa i trwa i trwa. I nic nie wskazuje na to, żeby miał się skończyć. Wy wczoraj złożyliście propozycję, konkretnie Pan złożył propozycję, a związkowcy po paru minutach stwierdzili, że odrzucają. I co dalej?
I martwi mnie to, o czym Pani powiedziała po paru minutach, dlatego że myśmy nad tą propozycją pracowali kilkanaście godzin, przeliczając i sprawdzając możliwości budżetowe zarówno końcówki tego roku, jak i prognozę budżetu na rok 2017, a pracownikom, którzy strajkują, wystarczyło kilkanaście minut, żeby ustosunkować się do tej propozycji i powiedzieć jednoznacznie nie.
Konkretne postulaty, 590, pierwsza transza podwyżki, druga transza 590, no to dlaczego mają się godzić na 200 i 300? Nad czym tu myśleć?
Wie Pani co, dlatego że podwyżka na poziomie 590 zł z punktu widzenia budżetu miasta, jak również z punktu widzenia innych grup zawodowych jest nieosiągalna i nierealna. To, co jest realne, zostało wypracowane. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że ja spotkałem się w tym tygodniu po raz piąty z pracownikami, którzy strajkują. Cztery wcześniejsze spotkania to cztery inne różne propozycje, które nie wzruszały pensji zasadniczej w tym roku i wszystkie te cztery propozycje były odrzucone. Byłem poproszony o to, żeby przeanalizować możliwości, żeby już od 2016 roku zrobić podwyżkę płacy zasadniczej i w 2017. Taką propozycję przedstawiliśmy. Natomiast jeżeli pracownicy, którzy strajkują, uważają, że mogą otrzymać 590 zł brutto w tym roku, 590 zł brutto w przyszłym roku i jeszcze ekwiwalent za odzież na poziomie 1800 zł netto, to ja mówię, że takiej propozycji i takiej podwyżki nie mogą otrzymać, ponieważ budżet nie ma takich możliwości. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną
rzecz.
Tylko
wejdę w słowo, jeżeli budżet nie ma takich możliwości, to nie rozumiem, czemu przed uchwaleniem budżetu nie przyjęliście tej poprawki PiS-u zakładającej zwiększenie puli środków na podwyżki
dlatego,
w MOPS-ie.
Dlatego, że budżet właśnie nie miał takiej możliwości, tej poprawki nie przyjęliśmy. Ale chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Radni Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo ochoczo wypowiadają się na temat zakończenia tego konfliktu. Ja ponad tydzień temu zwróciłem się do pani minister i do pana wojewody z prośbą o wsparcie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które byłoby przekazane właśnie na podwyżki dla tych pracowników. Jeżeli strona rządowa zaproponowałaby rozwiązanie tak, jak zaproponowało miasto, to wyszlibyśmy naprzeciw oczekiwaniom tej grupy zawodowej. Strona rządowa nie zaproponowała do tej pory żadnego rozwiązania. Jedyne pismo, które mam od pani minister, mówi o tym, że pani minister wyczerpała swoje możliwości i jutro z rekomendacji pani minister, czy na prośbę pani minister ma się spotkać Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, na której oczywiście będę i będę prezentował te argumenty i będę o tych argumentach mówił.
O ile wiem, dziś ma się ukazać list otwarty ministra kultury, wicepremiera Glińskiego do prezydent Zdanowskiej w sprawie właśnie prób zażegnania tego konfliktu. Bo ja powiem, co mówią związkowcy, że z panem, czyli wiceprezydentem odpowiedzialnym między innymi za sprawy społeczne, nie bardzo są w stanie się porozumieć i dlatego chcą, żeby zaangażowała się sama pani prezydent.
Ja powiem pani więcej. Ja to stanowisko, które wczoraj przedstawiłem, podpisałem nie jako wiceprezydent miasta Łodzi, tylko jako wiceprezydent miasta Łodzi reprezentujący całe miasto, bo to stanowisko jest również uzgodnione z panią prezydent. Oczywiście pani prezydent, jeżeli będzie taka potrzeba, jak znam panią prezydent, na pewno się spotka, ale powie dokładnie to samo, co ja powiedziałem w tym stanowisku, bo jeżeli komukolwiek wydaje się, że podejmując takie zobowiązania finansowe, można je podjąć indywidualnie, to jest oczywiście w błędzie. Ale chcę dodać jeszcze jedną ważną rzecz, bo my o tym powiedzieliśmy, kiedy podpisywaliśmy nasze porozumienie o współpracy, mówię o Platformie i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że każdego roku inne grupy zawodowe będą otrzymywały wsparcie finansowe.
I no to tak, tylko w MOPS-ie dosyć długo nie dostawali tych podwyżek.
Ale w tym roku dostaną pracownicy domów pomocy społecznej i będzie rozdysponowana kwota 3,5 miliona złotych.
No dobrze, to ja mam pytanie konkretne i o równie konkretną odpowiedź bym prosiła. Mamy dziś pikietę przed Urzędem Miasta, potem mamy protestujących na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Co zrobicie? jeżeli oni się na wasze porozumienie nie zgodzą? Co zrobicie, proszę o prostą odpowiedź? Będziecie ich zwalniać z pracy?
Pani redaktor, jeszcze raz podkreślę, myślę, że 30 minut na przeanalizowanie naszej propozycji i ustosunkowanie się do tej propozycji jest zbyt mało. Zachęcam i proszę, aby komitet strajkowy, aby wszyscy pracownicy, którzy od 3 tygodni nie świadczą pracy, przeanalizowali tę propozycję. Policzyli, jak to wpłynie na ich indywidualne wynagrodzenia, jak do tej kwoty doliczą kwoty pochodne, czyli
a wy już macie, rozumiem, pozycję no passerant, czyli nie cofniecie się
proszę,
bardziej.
Proszę mi
to jest ostateczna propozycja.
Proszę mi pozwolić dokończyć. Jeżeli do tego doliczymy dodatek stażowy, dodatek za dodatek, przepraszam, premię regulaminową, do tego doliczymy dodatek za pracę w terenie, to naprawdę jest to solidna propozycja. Jest to solidna propozycja. Zachęcam jeszcze raz za państwa pośrednictwem, żeby pracownicy ją dokładnie, wnikliwie przeanalizowali.
A jeśli odrzucą?
Dokładnie, wnikliwie, żeby przeanalizowali i przekazali swoje stanowisko, bo przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że o stanowisku grupy pikietującej dowiem się z mediów.
Jak to z mediów?
Dowiedziałem się wczoraj o stanowisku związków zawodowych, tak, z mediów.
No dobrze, to teraz zapytam raz jeszcze. Panie prezydencie, ja dociskam dlatego, że chciałabym się dowiedzieć, czy wy macie alternatywny scenariusz, gdyby nie udało się dojść do porozumienia.
Alternatywny scenariusz jest taki, że mamy zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. I to jest alternatywny scenariusz. Już dzisiaj na tym etapie 50 osób dodatkowych świadczy pracę pracownika socjalnego. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie tych pracowników zdecydowanie więcej.
A ci strajkujący?
A ci strajkujący, mam nadzieję, że po wnikliwym przeanalizowaniu naszej propozycji usiądą do stołu, podpiszą porozumienie i wrócą do pracy.
A w ogóle bierzecie pod uwagę zwolnienia z pracy?
Wie pani co, jak siada się do stołu i proponuje się rozsądne argumenty, to o zwolnieniach się nie mówi. Ja usiadłem do stołu z myślą, że ten konflikt zostanie rozwiązany i wierzę w mądrość pracowników socjalnych.
500 zł na dziecko. Już 9 lutego projektem rządowym będzie zajmował się Sejm, realizacja obietnicy z kampanii wyborczej. No i od maja samorządy mają te pieniądze wypłacać. Stąd moje proste pytanie. Jakie wy musicie logistyczne przygotowania zrobić, żeby się wyrobić?
No przede wszystkim musimy ustalić, która komórka, która jednostka miejska będzie się wypłatą tych świadczeń zajmowała.
A jeszcze nie wiecie?
Nie wiemy, bo rozważaliśmy różne wersje i dzisiaj taką wersją najbardziej optymalną jest, aby zajmowało się to tym Centrum Świadczeń Socjalnych. I musimy teraz do tego dorobić całą logistykę, czyli ewentualnie nową siedzibę budynku, znaczy nową siedzibę tej instytucji, która będzie te świadczenia wypłacała. Chociaż ja jestem zwolennikiem, aby wykorzystać maksymalnie powierzchnię dawnych delegatur, czyli 5 obiektów, które są w naszym mieście, bo byłoby to, myślę, wygodniejsze dla mieszkańców, ale teraz to weryfikujemy
i rozumiem,
sprawdzamy.
Że budynek to jest jedno, ale przecież jeszcze niezbędni w tym budynku są ludzie.
No, tak.
Ile osób będziecie musieli, nie wiem, tak, przekierować lub zatrudnić? Jak
tak,
to wygląda?
Ale to zacznijmy od początku, ponieważ to wszystko jest uzależnione od tego, ile tych świadczeń będzie wypłacanych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego u nas może być uprawnionych ponad 32 tysiące rodzin, co by przekładało się na rząd wielkości tych świadczeń na poziomie 360 milionów złotych rocznie. Od tego jest uzależniony koszt obsługi tego systemu, czyli te 2%, które ustawodawca założył. Czyli mielibyśmy około 7 milionów złotych na obsługę tego systemu zgodnie z ustawą. No i tak, jak pani minister Rafalska powiedziała, że chciałaby, aby tymi świadczeniami zajmowały się osoby na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o ilość tych osób, co świadczeniami innymi, no to byłby rząd wielkości około 100 etatów, które trzeba byłoby stworzyć.
100 dodatkowych etatów, jak
zatrudnić, rozumiem. Zatrudnić ludzi, wyposażyć je w sprzęt komputerowy, przeszkolić i tym podobne rzeczy. Oczywiście my nad tym pracujemy. Ja dzisiaj nie jestem dokładnie w stanie powiedzieć, ile tych etatów będzie. Chciałbym, żeby etatów było administracyjnych jak najmniej, a żeby świadczone usługi były jak najlepsze. I z tego założenia zawsze wychodziłem. Natomiast tu mamy do czynienia z nowym programem, który jest jeszcze ostatecznie nieznany, bo cały czas są nowe koncepcje i nowe propozycje tego programu.
A jak to się finansowo przełoży? Pójdzie 500 na dziecko, a ile pójdzie na tego urzędnika?
No, mówię, że to będzie 2% 2%.
7 milionów rocznie, tak?
7 milionów rocznie, to jest 2% od całego systemu. Tak ustawodawca to zapisał.
To się bilansuje w ogóle?
Tak ustawodawca to zapisał, nie dyskutuję z ustawodawcą. Wiem tylko jedno, że te zapisy w tym projekcie są w moim przekonaniu mało sprawiedliwe, dlatego że menadżer, który zarabia 100 tysięcy złotych, będzie miał wyższe prawo niż matka samotnie wychowująca dziecko, która ma 1700 złotych. I to jest niesprawiedliwość tego systemu i myślę, że nad tym parlament jeszcze powinien popracować, bo jestem zwolennikiem, aby pomagać, ale żeby pomagać tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują, a nie dawać wszystkim i niech sobie każdy decyduje, bo to jest skrajna nieodpowiedzialność, kiedy wysocy politycy rządu mówią o tym, niech każdy sobie zadecyduje, czy chce skorzystać z tych pieniędzy, czy nie chce skorzystać.
No właśnie, dzisiaj pojawiają się też głosy, dzisiaj, że się skompromitują ci bogaci, którzy wezmą.
Dzisiaj czytam artykuł w jednej z naszych gazet, gdzie wypowiada się jeden z radnych i mówi, że najprawdopodobniej skorzysta z tego programu. Jeden skorzysta, drugi nie skorzysta. Tak to nie powinno wyglądać. Zresztą zdecydowanie
no to jak lepiej, to inaczej zrobić?
Zdecydowanie lepiej by to wyglądało, gdyby pójść w system tak zwanych bonów. Edukacyjnych, szkoleniowych, ubraniowych, żywnościowych, żeby można było za to kupić określone produkty dla dzieci.
Tylko
dla
to też byłby problem, bo jak się umówić ze sklepami, żeby te bony honorowały? Z którymi sklepami? Czy nie byłoby preferencji dużych
proszę
sieci?
Pani,
to też rodzi
proszę
kłopoty.
Pani, powiem tak, gdyby te 2% na obsługę tego systemu przekazać na logistykę tego systemu, byłoby zupełnie inaczej. A my i rząd zapowiedział, że chce 2% przekazać na armię nowych urzędników. Pytanie, komu i czemu ma to służyć?
Jak zapewniają rządzący, ma to służyć wzrostowi demografii, na co bez wątpienia mamy nadzieję.
Mam nadzieję, że poprą również politycy Prawa i Sprawiedliwości program in vitro, bo to jest bardzo dobry program, który temu służy.
Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.